Generał.
Minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki podniósł oburącz husarską szablę i podał ją marszałkowi. Była to piękna broń o rękojeści toczonej z drewna i obciągniętej skórą, połączonej łańcuszkiem z prostym jelcem, chowana w pochwie z dwoma rywkami, zakończonej zdobnym srebrnym trzewikiem, co nadawało jej mimo bojowego charakteru odcień zbytkowności. Tak polskie wojsko obdarowywało Edwarda Śmigłego Rydza, który stopień marszałka przyjął dzień wcześniej, 10 listopada 1936 roku na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie z rąk prezydenta. Marszałek pochylił się, ucałował szablę, potem uścisnął dłoń ministra Kasprzyckiego przy wiwatach tłumów zebranych na polu mokotowskim w Warszawie. Dzielny żołnierz, wart honoru otrzymania takiej szabli i buławy. Historia i poczucie patriotyzmu kazały mu porzucić artystyczne zamiłowania, a był utalentowanym malarzem, uczniem Wyczółkowskiego i Aksentowicza. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale wybrał drogę walki o niepodległą Polskę, gdy w 1908 roku wstąpił do Związku Walki Czynnej. Wtedy przybrał pseudonim Śmigły. I od tego czasu szedł tą drogą, szybko stając się towarzyszem Józefa Piłsudskiego, który doceniał jego zdolności organizatorskie, lojalność i waleczny duch. Powierzył mu dowodzenie batalionem Legionów Polskich, a potem pełen uznania awansował. A gdy Piłsudski został internowany w Magdeburgu, to Rydz objął dowodzenie Polską Organizacją Wojskową, poświęcając temu wszystkie siły. Jego wojskowa kariera związała się na stałe z komendantem od dnia, w którym Piłsudski wrócił do Warszawy w listopadzie 1918 roku. Śmigły poszedł na wschód walczyć o zrealizowanie wizji komendanta. Na czele dywizji zdobywał Wilno, potem dowodził kampanią zimową na Łotwie. Poprowadził armię na Kijów i zdobył miasto, a w czasie odwrotu dowodził frontem południowym. Gdy po Bitwie Warszawskiej polskie wojska ruszyły w pościg za uchodzącymi bolszewikami, dowodził grupą uderzeniową idącą znad Wieprza na Białystok, a potem z drugą armią do granicy Nowej Polski. Marszałek Piłsudski miał o nim jak najlepsze zdanie jako o dowódcy. Chwalił jego patriotyzm, mocny charakter, spokój i rozwagę. Coś musiało go jednak zaniepokoić, skoro napisał:
nie jestem pewien jego zdolności operacyjnych w zakresie prac naczelnego wodza i umiejętności mierzenia sił nie czysto wojskowych, lecz całego państwa, swego i nieprzyjaciela.
Nie była to rekomendacja korzystna dla człowieka, który takie właśnie stanowisko miał zająć w 1935 roku. Stało się tak tuż po śmierci marszałka Piłsudskiego, który na łożu śmierci wezwał Śmigłego, aczkolwiek nie wiadomo, o czym rozmawiali. Tej nocy z 12 na 13 maja, gdy umarł Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki zadecydował, że generalnym inspektorem sił zbrojnych, a więc naczelnym wodzem na czas wojny, zostanie Edward Śmigły Rydz. Dekret prezydenta RP z 9 maja 1936 roku dał głównemu inspektorowi uprawnienia tak wielkie, że można było stwierdzić, iż przygotowanie państwa i sił zbrojnych do wojny całkowicie zależały od niego. Przez jego ręce musiała przejść każda sprawa wyszkolenia armii, organizacji sił zbrojnych, ich wyposażenia i uzbrojenia. Historia zaczęła toczyć się inną drogą. Wśród wysokich oficerów, których obecność miała uświetnić uroczystość wręczenia szabli marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, był generał Tadeusz Kutrzeba, wojenny towarzysz Śmigłego, a jednak o wiele lepiej od marszałka wykształcony i bardziej doświadczony. Był zawodowym żołnierzem, który ukończył wojskową szkołę w Wiedniu, potem z wyróżnieniem Wydział Inżynieryjny Wojskowej Akademii Technicznej w austriackim Mödling i następnie wyższy kurs inżynierii na Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu. Przeszedł całą drogę wojskowych awansów, walcząc w armii austriackiej w czasie I wojny światowej w Karpatach na froncie włoskim i rosyjskim. W Wojsku Polskim służył od pierwszych dni. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako szef sztabu grupy Śmigłego Rydza. Czy solidna wiedza wojskowa i ogromne doświadczenie z minionej wojny kazały mu inaczej patrzeć na sytuację w 1939 roku? 28 stycznia 1938 roku przedstawił memorandum, w którym zadziwiająco trafnie ocenił siłę polskiego wojska. Pisał:
potencjał wojenny samej Polski w porównaniu do Niemiec jest tak nikły, że trzeba uznać Polskę jako niezdolną do samodzielnej wojny z Niemcami, oczywiście w tym znaczeniu, że Polska odosobniona nie może liczyć na możliwość rozstrzygającego zwycięstwa, co nie znaczy, abyśmy byli niezdolni do narzuconej nam wojny w obronie niepodległości.
Od czasu, gdy powstało to opracowanie, niemiecka przewaga nad Polską zwiększyła się, chociażby z tego powodu, że Niemcy zaanektowały Austrię i część Czechosłowacji, uzyskując dodatkowe dywizje oraz uzbrojenie dla Wehrmachtu, a także lepsze pozycje wyjściowe do uderzenia na Polskę. Na co mógł liczyć polski rząd? Na pomoc Wielkiej Brytanii i Francji? To byłby totalny bezsens. Żaden rozsądny polityk nie mógłby opierać swoich zamierzeń na oczekiwaniu, że słaba British Army zechce wsiąść na statki i przybyć na kontynent, aby stawić czoła potężnemu Wehrmachtowi. Tym bardziej, że rząd brytyjski bardziej dbał o zabezpieczenie brzegów wysp niż rozbudowę korpusu ekspedycyjnego, który można byłoby wysłać przeciwko armii niemieckiej. A Francja? Teoretycznie miała wystarczającą siłę, aby podjąć skuteczną ofensywę przeciwko Niemcom. Ale który premier stanąłby przed parlamentem i powiedział: wypowiadamy wojnę Niemcom, zapominamy, że 20 lat temu straciliśmy 4 miliony młodych ludzi, że przez wiele lat budowaliśmy kosztem miliardów franków linię Maginota. Wysyłamy więc nasze wojska, aby krwawiły i umierały nad Renem, gdyż Polacy nie chcą oddać Niemcom Gdańska. A marszałek Śmigły-Rydz zdawał się nie uwzględniać niebezpieczeństwa, że w decydującym momencie Polska może zostać sama, bez pomocy sojuszników. On uważał, że największe niebezpieczeństwo zagraża Polsce ze wschodu i na przygotowanie obrony z tego kierunku kazał się skoncentrować sztabowi głównemu. A nie starczało sztabowców, aby mogli równocześnie pracować nad planem wojny z Niemcami. Aż do marca 1939 roku, gdy Niemcy złamali postanowienia traktatu monachijskiego i wkroczyli do Pragi. Sytuacja strategiczna zmieniła się na niekorzyść Polski, która została otoczona z trzech stron. Niemcy uzyskali bowiem możliwość uderzenia nie tylko z północy, z Prus wschodnich i zachodnich, ale także z zachodu i z południa. A czasu na opracowanie planu obrony już nie było. W rezultacie to, co zdołano opracować w sztabie głównym, ograniczało się do pierwszej fazy, czyli rozstawienia naszych armii. Założono, że w każdym miejscu granicy z Niemcami, liczącej bez mała 1500 kilometrów, wróg napotka na zdecydowaną obronę. Takie rozwiązanie musiało przyprawiać o zgrozę strategów, którzy znali oczywistą prawdę. Uderzenie wroga musi spotkać się z oporem skoncentrowanych sił. Tylko wtedy możliwe byłoby zatrzymanie agresora na głównych kierunkach i wyprowadzenie kontruderzenia. Rozproszenie wojsk, rozciągnięcie ich na całej długości frontu, taką możliwość przekreślało. A jednak sztab główny tak zaplanował obronę, gdyż względy wojskowe musiały ustąpić politycznym. Traktat, jaki Polska zawarła z Wielką Brytanią, zawierał wyraźne zastrzeżenie. Warunkiem udzielenia pomocy jest podjęcie przez polskie wojska zbrojnej obrony, co oznaczało, że Polska musi walczyć, aby uzyskać militarną pomoc sojusznika. Dlatego nasi strategzy uznali, że już w pierwszym dniu niemieckiej agresji musimy wprowadzić do bitwy granicznej jak najwięcej wojsk, aby nasi sojusznicy nie mieli wątpliwości, że podstawowy warunek umowy został zrealizowany, a więc musieli udzielić nam zbrojnej pomocy. Rozmieszczenie naszych wojsk wzdłuż całej granicy było uzasadnione z punktu widzenia politycznego, ale z punktu widzenia wojskowego katastrofalne. Na ile również w tym planie obrony odbiły się poglądy marszałka Józefa Piłsudskiego? Na posiedzeniu Rady Wojennej 24 sierpnia 1926 roku marszałek powiedział:
skazani jesteśmy na obronę ze względu na nasze państwowe postanowienia. Jest to rzecz najtrudniejsza przy rozciągłości granic. Inicjatywa należy nie do nas, a więc nie wolno nam dyktować nieprzyjacielowi, jak on ma postąpić. Nie wolno zatrzymywać myśli w jednym kierunku, a trudno przewidzieć, jakie kombinacje obierze nieprzyjaciel.
Dopiero pierwszy dzień walk miał wykazać zamiary i główne kierunki działania nieprzyjacielskich wojsk i w ten sposób przesądzić o kształtowaniu obrony. Sztab główny przyjmował tę koncepcję, zakładając, że bitwy graniczne będą trwały długo, kilkanaście dni, a może nawet kilka tygodni, a w tym czasie będzie trwała mobilizacja. Znając przewagę ilościową i uzbrojenia wroga, planiści zakładali, że po tym okresie trzeba będzie cofnąć nasze wojska w głąb kraju na nowe pozycje obronne, ciągnące się wzdłuż rzek Narew, Wisła, San. Tyle, że ten etap działań nigdy nie został przemyślany i zaplanowany. Nie znał go żaden z dowódców armii, a generał Stanisław Kopański wątpił, czy Śmigły-Rydz w ogóle przemyślał tę koncepcję. Napisał po latach, że jeżeli istniała w umyśle przyszłego naczelnego wodza i znana była jego najbliższym współpracownikom, to na pewno nie była ujawniona oddziałowi operacyjnemu. Brak wiedzy marszałka Śmigłego zaciążył nad planem obrony i nie dziwiło to dowódców armii. Nie mieli wielkiego mniemania o jego zdolnościach stratega. Generał Aleksander Pragłowski, jeden z najbardziej wykształconych i doświadczonych oficerów Wojska Polskiego, szef sztabu Armii Łódź, pisał:
gier wojennych nie ma, bo marszałek Śmigły nie umie ich przeprowadzać na szczeblu, o którym ja piszę. Nie umie operować armiami, nie ma w tej dziedzinie ani szkoły, ani doświadczenia. Nie ma daru ujmowania wielkich położeń operacyjnych, naświetlania ich przebłyskiem swego talentu, tchnienia w nie mocy swojej indywidualności. Wobec tego oddala się od nas, kryjąc się w skorupie zazdrośnie strzeżonych tajemnic, które, jak objawi przyszłość, okażą się pustką.
Polska wysłała do walki 1 000 000 żołnierzy, a mogła wystawić 2,5 miliona, a więc 100 dywizji. Tylu mężczyzn przeszło przeszkolenie wojskowe i gotowych było do powołania pod broń. Było wystarczająco dużo oficerów i podchorążych, aby nimi dowodzić, ale nie starczało broni, nawet karabinów. W sierpniu 1939 roku polskie wojsko miało niespełna 1 200 000 karabinów. Przemysł zbrojeniowy, dopiero budowany lub uruchamiający swe moce produkcyjne, niewiele mógł pomóc. Zakłady zbrojeniowe mogły wytworzyć w ciągu miesiąca 12 600 karabinów, 300 ciężkich karabinów maszynowych. Tylko 40% amunicji artyleryjskiej i 30% amunicji przeciwlotniczej mogło dotrzeć do jednostek toczących boje. A w takiej sytuacji plan przewidujący oparcie obrony o wielkie rzeki, gdzie polskie armie miałyby się okopać i dawać odpór nieprzyjacielowi, był nierealny. Topniejące w boju oddziały nie mogły liczyć na uzupełnienia, gdyż dla zmobilizowanych, przeszkolonych wojskowo mężczyzn zabrakłoby broni, a zapasy amunicji szybko wyczerpałyby się.